Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 9 lutego. W minioną środę Senat USA nie zdołał uchwalić określanej jako kompromisowa ustawy przyznającej łącznie fundusze na wsparcie zbrojne dla Ukrainy, Izraela, Tajwanu oraz środki zabezpieczające południową granicę USA. Następnego dnia, po krytyce własnej niemożności, senatorowie poparli dalsze prace nad osobnymi pakietami, czyli dokładnie to, czego wcześniej robić nie chcieli. Był to kolejny odcinek maratonu potknięć w Kongresie, który od jesieni ubiegłego roku nie jest w stanie zatwierdzić nowego budżetu wsparcia dla Ukrainy, bez którego Stany Zjednoczone, największy donator sprzętu i dostawca amunicji, nie są w stanie wysyłać na Ukrainę broni. Ostatni pakiet Pentagon ogłosił 27 grudnia. Od tego czasu nowe inicjatywy zbrojeniowe dla Ukrainy pojawiły się w Europie, ale nikt nie ma złudzeń, że przynajmniej na obecnym etapie od dostępu do amerykańskich zapasów, fabryk i pieniędzy zależy efektywność ukraińskiej obrony. Ameryka jednak coraz głębiej pogrąża się w kampanijnej rywalizacji, politycznej polaryzacji i legislacyjnej chaosie, nad którymi góruje cień Donalda Trumpa. Zapraszam dziś na rozmowę o tym, co dalej z amerykańskim wsparciem dla Ukrainy, rolą USA w NATO i postawą Ameryki wobec sojuszników i rywali. Michał Baranowski, dyrektor GMF East z siedzibą w Warszawie, człowiek, który dysponuje, można powiedzieć, rzadkim wglądem za kulisy amerykańskiej polityki, przynajmniej tej, która odbywa się w Waszyngtonie, zwłaszcza na Wzgórzu Kapitolińskim. Niedawno tam byłeś,
tak.
Wróciłeś cały, rozmawiałeś, podsłuchiwałeś, czy też przysłuchiwałeś się zarówno szumowi korytarzy, jak i rozmowom na nich. I teraz już trochę poważniej mówiąc, obserwowałeś też ten dramat. Dramat w wymiarze medialno-politycznym i też ten dramat, który przekłada się niestety na bardzo konkretne szkody i straty, tak, o których za chwilę. Pomóż mi zrozumieć, co tam się w ogóle dzieje.
Miło z tobą rozmawiać, jak zwykle. Ja przyznam, że po tej wizycie jestem zupełnie niezaskoczony tym, jak ta sytuacja się obecnie rozwija. Ponieważ to, co moi rozmówcy mówili i na Kapitolu, i w departamentach stanu i obrony, i w think tankach, są następujące rzeczy. Po pierwsze, jest w Stanach ogólne poparcie i po stronie demokratycznej, i republikańskiej dla Ukrainy. Super. Ale sprawa pomocy wojskowej w tym momencie jest bezpośrednio złączona z kwestią imigracji i południowej granicy. No już gorzej. I na dodatek, tak jak wszyscy byli przekonani, że koniec końców ta pomoc zostanie udzielona, tak nikt, i to jest najgorsza wiadomość, nie był w stanie zarysować scenariusza, który by do tej pomocy doprowadził. I to, co teraz widzimy, i przez ostatnie tygodnie, czym bliżej Donald Trump jest nominacji republikańskiej, dlatego że w międzyczasie musimy pamiętać, że odbyły się prawybory ostatnio w Nevadzie, ale przede wszystkim ten New Hampshire był momentem, kiedy zaczyna być jasne, że on już jest de facto kandydatem. Została nam tylko południowa Karolina, może Super Tuesday, więc wszyscy zaczęli się jego słuchać po stronie republikańskiej. I to, że w tym momencie, kiedy my rozmawiamy, Senat odrzucił kompromis wypracowany przez i republikanów, i demokratów. I to już Senat. Wiele osób spodziewało się, że Senat to jeszcze poprze, a zablokują to republikanie w Izbie Reprezentantów. To już się skończyło na ten moment w takim pakiecie, jakim on jest, czyli południowa granica, Izrael i Ukraina. I to się rozbija o kampanię wyborczą Trumpa, który mówi, nie chce mieć porozumienia w sprawie imigracji i południowej granicy, ponieważ chce mieć to jako ważną część debaty prezydenckiej. No i Trumpa, który mówi, skończę wojnę w Ukrainie w ciągu jednego dnia. I tego mamy efekt w tym momencie.
I tutaj musimy zrobić taką gwiazdkę, że rozmawiamy w czwartek w południe. Być może dzisiaj, jak słychać z Waszyngtonu, będzie jeszcze jakieś kolejne podejście, jakaś próba przegłosowania czegoś oddzielnego, tak?
Dokładnie.
Pominąwszy ten łączony pakiet. I być może, kiedy Państwo będziecie słuchać tego podcastu w piątek, będzie można nieco odetchnąć, ale tylko nieco.
To jest moja nadzieja, to jest to światełko w tunelu, które jest pozytywne, dlatego że to, co ja widziałem podczas swoich spotkań, to był błąd strategiczny i administracji Bidena, i republikanów w Senacie, żeby połączyć te trzy kwestie, szczególnie ze sprawami imigracji. A żeby słuchaczom to przypomnieć, to chodziło o to, żeby dać coś republikanom, jeżeli chodzi o południową granicę, a oni w takim razie zagłosują w sprawie poparcia wojskowego dla Ukrainy. No to okazało się ogromnym problemem i Ukraina przez to utknęła. Jeżeli będzie zgoda na otwarcie tego pakietu, to tu są rzeczywiście większe szanse. W Senacie te szanse są wysokie w tym momencie. W Izbie Reprezentantów nadal będzie problem, dlatego że Izba Reprezentantów jest zawsze bardziej polityczna, w takim sensie jest bardziej partyjna, bardziej się słucha tego, co się w tym momencie dzieje. Oni wszyscy będą musieli wygrać wybory w tym samym czasie, kiedy kandydatem będzie najprawdopodobniej Donald Trump. Więc nawet jeżeli Senat to przegłosuje, będzie batalia o tym w Izbie Reprezentantów. Ja mam ogromną nadzieję, ale to jest nadzieja, że republikanie w Izbie Reprezentantów zrozumieją i wejdą w ten argument, że tutaj się ważą losy nie tylko partyjnych interesów obecnych, ale ważą się losy Ukrainy z jednej strony, ale również interesów Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Na razie ten argument nie działa.
I jeżeli jest tak, jak mówisz, na co zresztą są liczne dowody obiektywne, że w tej chwili Partia Republikańska i jej reprezentacja w Izbie Reprezentantów w szczególności tak wyraźnie ciąży już w stronę partii kandydata na prezydenta Donalda Trumpa, to ta polityka staje się nie tyle partyjna, co frakcyjna, można powiedzieć. I jest całkiem jasne, że jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów, tą frakcją dominującą jest frakcja zwana MAGA.
Jest dokładnie jak mówisz. Po pierwsze, Partia Republikańska jest tak naprawdę złożona z co najmniej dwóch partii. Jest frakcja MAGA, której przewodniczy Donald Trump. Jest frakcja, z której trochę jeszcze zostało. Johna McCaina, Nikki Haley jest trochę lepszym reprezentantem tej frakcji. Jest to mniejszość w Partii Republikańskiej. Patrząc na to z bliska, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że Donald Trump jest szefem Partii Republikańskiej. Nie jest to Mike Johnson, nie są to senatorzy, jest to Donald Trump. I to, co on mówi, wyznacza linię polityczną tej partii, więc to będzie kluczowe również nie tylko w kontekście całego pakietu i południowej granicy, ale również tego, i to jest kluczowe, czy Donald Trump będzie chciał, żeby Ukraina za przeproszeniem płonęła nadal podczas prezydentury Bidena, czy będzie chciał, żeby Biden był obciążony tą wojną, czy jednak zgodzi się z tym, że Ukraina nie powinna zostać wrzucona pod pociąg, pod autobus, jakkolwiek by to porównywać.
No dobrze, no to skoro jest to tak ważne, to prześledźmy, co mówi Donald Trump i co z tego wynika. Bardzo często w tym kontekście cytuje się, zdaje się, jedyną, tą właśnie wypowiedź, którą ty też wspomniałeś, o tym, że on jest gotowy zakończyć tę wojnę w bardzo krótkim czasie. Ale, jak mówię, jest to jednorazowy zdanie, które on rzucił w którymś momencie, już dosyć dawno temu, szczerze powiedziawszy. I ja staram się na tyle, na ile mam dostęp, śledzić i jego ten dokument programowy opracowany przy współpracy Fundacji Heritage oraz jego rozmaitych ekspertów czy też współpracowników. I też no, staram się śledzić jego wypowiedzi publiczne. Nie widzę tam jakiejś deklaracji takiej stuprocentowej strategii odnośnie Ukrainy, Rosji.
Dokładnie, tak jest. Ja również uważam, że to jest kluczowe. Ja również spotykam się z przedstawicielami i Heritage Foundation, i projektu 2025, czyli tego projektu, który przygotowuje drugą administrację, jeżeli on by wygrał wybory. I to, co słyszę od nich, to jest po pierwsze trochę uspokajające w takim tonie, jak ty mówisz, że to jest jedna z wypowiedzi. Po drugie, co mnie bardziej przekonuje, to jest to, że jest jasne, że Donald Trump jest osobą, która w dużym stopniu reaguje na wydarzenia polityczne, nie ma długofalowej strategii, więc bardzo możliwe, najprawdopodobniej on w tym momencie jeszcze sam nie wie dokładnie, co by zrobił, jeżeli byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo jego interes jest zupełnie inny jako kandydat Trump, a inny jako prezydent Trump. Trochę nas tutaj pocieszam tym rozumowaniem, ale myślę, że podkreślenie tego, że nie wszystko jest już w pełni zadecydowane, zamiecione w tym scenariuszu trumpowskim, oczywiście może być jak najbardziej scenariusz bidenowski, ale że nawet w tym scenariuszu akurat same decyzje przyszłego prezydenta powinny być postrzegane w scenariuszach, a nie tylko w jednym wybranym scenariuszu, który rzeczywiście i dla Ukrainy, i dla Polski byłby dramatycznie negatywne.
Co nie przeszkadza temu, że jak mówiliśmy na początku, ten cień Donalda Trumpa unosi się nad tą kampanią, nad tą walką polityczną, nad tymi trudnymi nawet do ogarnięcia, trudnymi do zrozumienia przypychankami w kongresie, tak? Kiedy przywódca frakcji zmienia zdanie dosłownie co tydzień. I to powoduje ten efekt mrożący, tak? To znaczy jest olbrzymi strach, olbrzymia niechęć, obawa przed pójściem właśnie ten krok dalej. W sensie udzielenia kolejnego wsparcia Ukrainie chociażby na ten obecny rok.
Tak, te przypychanki są wewnątrz partii republikańskiej, ale koniec końców one się przekładają między przepychankami między administracją a kongresem, bo to nie jest tak jak, nie wiem, w Polsce, że szef demokratów jest od razu szefem kongresu. To jest inny system rządowy. Więc tutaj, i to jest ten problem, że administracja amerykańska może nas zapewniać, że oni zrobią wszystko i sam prezydent Biden może nas zapewnić, że zrobi wszystko, ale potrzebuje na to zgody kongresu i dopóki tej zgody nie będzie, to nie ma dobrego planu B, gdzie można odstawić kongres na bok i zrobić coś na poziomie wyłącznie egzekutywy. Jedynym planem B, który teraz się pojawia, to jest odłączenie Ukrainy od południowej granicy, przegłosowanie tego może w bardziej ograniczonym również stopniu, bo mówimy o 60 miliardach i również przeciwko temu na przykład Heritage Foundation się sprzeciwia jako zbyt dużemu pakietowi. Więc może będzie coś podobnego jak co się dzieje czasami w kongresie, czy jak oni mają te problemy z przedłużeniem budżetu, to oni przesuwają to o kilka tygodni. Może coś takiego zobaczymy w sprawie Ukrainy.
Rzeczywiście można powiedzieć, że z postawy Heritage Foundation i jej szefów można czasem wyczytać właśnie to, co mogłoby się dziać w czasie prezydentury ewentualnej Donalda Trumpa. Zdaje się, że w zeszłym tygodniu był tam Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO i przed jego wystąpieniem miało miejsce takie otwarcie, taka deklaracja, że tak powiem, programowa właśnie tej prawicy, jednak bardzo mocno ciążącej w kierunku Donalda Trumpa. I tam padło takie zdanie, że nigdy przenigdy granice innych państw nie będą postrzegane jako ważniejsze niż granice Stanów Zjednoczonych.
Tak, też przyznam, że to słyszałem wiele razy. To jest argument, żeby ten pakiet rozmontować jak najbardziej i widzimy, że bez tego rozmontowania Ukraina nie otrzyma tej pomocy. Za to, co jest jeszcze ważne w tej wizycie, bo Jens Stoltenberg jest bardzo utalentowanym politykiem w kontekście amerykańskim. Pamiętajmy, że on był postrzegany jako właśnie Trump Whisperer, czyli jedyny człowiek, który jest w stanie wytłumaczyć Trumpowi o wadze NATO, o wartości NATO dla Stanów Zjednoczonych. W dużym stopniu myślę, że uniknęliśmy dramatu podczas ostatniej prezydentury Trumpa dzięki Stoltenbergowi. No i co Stoltenberg zrobił? Stoltenberg wystąpił w telewizji Fox, której słuchają Republikanie, wystąpił w Heritage Foundation, która przygotowuje program dla Trumpa. Oczywiście, że się spotkał z prezydentem Bidenem, z sekretarzem Blinkenem, z wszystkimi osobami w administracji, ale w swoich wystąpieniach, również w Heritage, podkreślał argumenty i linie argumentów, które mają trafiać do Republikanów. Na przykład to, że jeżeli Stany Zjednoczone nie pomogą Ukrainie, Chiny będą się temu przyglądały i zostaną, może nie sprowokowane, ale zobaczą, że Stany Zjednoczone są na tyle słabe, że one mogą zaatakować Tajwan. Drugim argumentem jest to, że większość, to trzeba podkreślać cały czas, większość pieniędzy, pomocy amerykańskiej dla Ukrainy jest wydawane w Ameryce, w amerykańskich firmach zbrojeniowych.
Na czego dowód Stoltenberg pojechał, co mu się bardzo rzadko zdarza, do fabryki Lockheed Martina w Alabamie i poklepywał tam rozmaite produkty wojskowe.
Dokładnie tak, żeby pokazać, że to jest w sumie dobry biznes dla amerykańskiego przemysłu i dla Ameryki. I to jest podejście, które jest podejściem takim właśnie bipartisan, bym powiedział. Czyli nie obrażamy się na Amerykę, pomimo tego, że może wybiorą nawet Trumpa, tylko pracujemy z obydwoma stronami tego podziału politycznego. Stoltenberg rzeczywiście to robi bardzo dobrze i te argumenty, które on podnosił, są argumentami, które trafiają, czy ich przekonał, no na razie nie.
No więc właśnie, bo mówisz, że robi to wszystko dobrze i tak się może wydawać, tylko że ze skutecznością jest różnie, prawda? Na razie ta skuteczność jest, można powiedzieć, zerowa. Wspominałeś o tym, że błędem strategicznym, i chyba co do tego już w tej chwili wszyscy się zgadzają, tak? Było to, że jesienią zeszłego roku prezydent Biden, jego otoczenie, wpadło na taki genialny wówczas, jak się wydawało, pomysł, żeby przepchnąć jednym pociągnięciem legislacyjnym wszystkie mniej lub bardziej problematyczne sprawy, tak? Tajwan, Izrael, Ukraina, granica. No i można powiedzieć, że to z dzisiejszej perspektywy właśnie jest jeden z największych błędów strategicznych Bidena.
Teraz jest to jasne. To, co ja usłyszałem też na Kapitolu, bo kongresmeni demokratyczni również krytykowali łączenie tych kwestii. Ale to, co oni podkreślali, to, że to był pomysł oczywiście administracji Bidena, ale z wsparciem i potwierdzeniem, że to jest dobry pomysł przez leadership republikański w Senacie szczególnie. Czyli przywódcy partii republikańskiej w Senacie mówili, zróbmy to, w ten sposób przepchniemy to. To również to, że ten pakiet jako pakiet utknął, również pokazuje, jak zmienia się przywództwo w partii republikańskiej. Oni może we wrześniu, w październiku mogli mówić o tym, że to oni mają to przywództwo w partii republikańskiej. Teraz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, szefem jest Donald Trump.
I tak naprawdę nie wiadomo, z kim negocjować, bo tamto uzgodnienie strategiczne było jeszcze z poprzednim kierownictwem partii republikańskiej w kongresie. W międzyczasie pamiętamy tą sagę z wielokrotnym, prawda, próbą wyłonienia nowego i tak dalej. W tej chwili nawet to, że jest to nowe kierownictwo, nie oznacza, że nie zmienia ono zdania dosłownie z tygodnia na tydzień.
No i pytanie, dlaczego ono zmienia zdanie? I chyba jest naprawdę dość proste wytłumaczenie. Znowu wracamy do pytania, kto jest szefem. I szefem jest, jak już mówiłem, Donald Trump. Jeszcze nie jest oficjalnym szefem, bo chyba kampania i konwencja republikanów jest w lipcu bodajże. Ale ciężko powiedzieć nie przyszłemu kandydatowi, jeżeli jeden kongresmen albo nawet właśnie marszałek czy speaker izby dostaje od niego telefon. Myślę, że to jest ten scenariusz, który widzimy w tym momencie, bo rzeczywiście to szczególnie widać po stronie republikanów w Senacie i to mówią nawet inni senatorzy republikańscy. Oni widzą swoich kolegów, którzy no praktycznie z dnia na dzień zmieniają zdanie. Nic się innego nie zmieniło oprócz dynamiki kampanijnej w Stanach Zjednoczonych i interesu kandydata na prezydenta po stronie republikańskiej.
Ale czy to jest rzeczywiście tak, że bez zgody kongresu prezydent, Biały Dom, administracja są bezradne? Dlaczego nie poszukuje się planu B? Przynajmniej nikt oficjalnie o tym nie mówi. Dosłownie kilkanaście godzin temu Jake Sullivan, tak, na spotkaniu doradców do spraw bezpieczeństwa w formule Rady Północnoatlantyckiej powtarzał, że absolutnie wierzy w to, że koniec końców jakiś pakiet, jakąś pomoc uda się w kongresie zaakceptować i żadnego planu B nie ma. Podczas gdy jeszcze w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z na przykład donacjami uzbrojenia dla Izraela, tak? Które też nie miały tej podstawy legislacyjnej.
No to jest świetne pytanie i ja pospekuluję w tym momencie, bo to jest pełna spekulacja, dlatego że będąc w Waszyngtonie, zadając to pytanie ludziom, którzy no właśnie są nie za daleko od Jake'a, Sullivana i innych, słyszałem dokładnie to samo. Idą przez kongres, wszystko będzie dobrze. No teraz jest jasne, że nie wszystko będzie dobrze w kongresie. Dobrze. Plan B na pewno będzie rozmontowanie tego pakietu. Zobaczą, czy to się uda. Jeżeli to rzeczywiście się nie uda, a jest bardzo dobre zrozumienie jednak w Waszyngtonie, że zegar tyka i amunicja po stronie ukraińskiej się kończy, już nie mówiąc o moralu, nie mówiąc o podważeniu przywództwa Stanów Zjednoczonych, no te wszystkie rzeczy, no to wtedy będzie plan C. Jak plan C mógłby wyglądać? I to jest znowu mocna spekulacja, ale to, co ustawa kongresu daje Pentagonowi, to jest możliwość zakupienia dodatkowego uzbrojenia dla Pentagonu żeby móc przekazać obecne uzbrojenie Ukrainie. No więc to jest dość duży ruch dla administracji, żeby powiedzieć, dobrze, no to nie uzupełnią tego, co oddadzą, ale czy jest to niemożliwe? Jest to na pewno politycznie trudniejsze, również droższe politycznie w tym sensie, ale czy jest to niemożliwe? Pewnie nie, a rzeczywiście no, status Stanów Zjednoczonych leży na szali, co możemy zobaczyć nawet w naszej rodzimej debacie o tym, jak postrzegana jest Ameryka i jak postrzegana jest Ameryka po prostu przez sojuszników, szczególnie europejskich, ale na pewno wszyscy i w Japonii, i w Australii, i w Południowej Korei się temu przyglądają z bliska również.
Zacząłeś budować ten pomost europejski, za co ci dziękuję, bo ja słyszałem, że jest jeszcze plan D polegający na tym, że to Europa, w cudzysłowie, miałaby zapłacić Stanom Zjednoczonym za uzbrojenie, amunicję i wtedy jakimś zabiegiem prawnym ono miałoby zostać szybko dostarczone dla Ukrainy, ale już bez obciążania amerykańskiego budżetu i podatnika.
No jest to pomysł, o którym też słyszałem, ale w takim kontekście ja myślę, że to jest rzeczywiście plan D albo może E, dlatego że to jest plan, który byłbym sobie w stanie wyobrazić, jeżeli prezydentem Stanów Zjednoczonych już byłby Donald Trump. No to jest mocna zmiana.
No to jest aplikacja transakcyjnej polityki bezpieczeństwa po prostu.
Dokładnie, tak, dokładnie tak, ale z dużymi kosztami dla Stanów Zjednoczonych, a szczególnie dla tej administracji. Dla tej administracji, której przecież pamiętamy, że prezydent Biden nie tylko wspiera, ale no wręcz był osobiście w Kijowie. On się z wolną Ukrainą utożsamił. Ten plan ma jeszcze jeden plus, powiedzmy, albo jest wyjściem, dlatego że w momencie, kiedy Ameryka jest tak bardzo skupiona na sobie, jest tak bardzo wewnętrznie podzielona, że rzeczywiście no, wydaje nam się, że przez te najbliższe kilka miesięcy ciężko liczyć, że oni będą w stanie w pełni działać jako to mocarstwo globalne, którego byśmy potrzebowali na przykład w kontekście europejskiego bezpieczeństwa, że jest to moment, kiedy Europa może zrobić więcej, powinna zrobić więcej. Zresztą widzimy już, że pomoc fiskalna dla Ukrainy, ekonomiczna została zaaprobowana przez Radę. Za to zastąpienie Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o konkretne zdolności wojskowe, na ten moment jest po prostu
niewykonalne.
Możemy produkować trochę więcej amunicji. Mam nadzieję, że może być na przykład porozumienie już w przyszłym tygodniu na poziomie Weimaru, ale to jest wszystko w dłuższej perspektywie czasowej, a nie tego, co potrzebujemy już w tym roku, bo tak jak wszyscy wiemy, ten rok znowu będzie kluczowym rokiem tej wojny.
No i tylko Ameryka potrafi wyprodukować i dostarczyć pociski do Patriotów, pociski do NASAMS-ów, pociski do HIMARS-ów, całą masę tego uzbrojenia, które okazuje się być najbardziej skuteczne tak naprawdę też w obronie Ukrainy.
Dokładnie. Sam zresztą o tym bardzo dobrze piszesz i ten element, zresztą pokazanie tego, że to uzbrojenie jest niezastąpione, jest czymś, co i wszyscy eksperci i słuchacze powinni dobrze rozumieć, więc polecam twój artykuł na ten temat w Polityce Insight. Po drugie, decydenci muszą to dobrze widzieć, żeby to nie była fata morgana tego, co by się mogło wydarzyć.
Tak, ponieważ no, bardzo popularną tezą jest, że Europa nic nie potrafi, Europa nic nie może, Europa nic nie robi, tak? Co oczywiście nie jest prawdą.
Oczywiście.
Gdy spojrzymy na liczby
tak.
I przepływy. Natomiast naprawdę są pewne obszary, w których Europa no, jest bezradna po prostu z tego powodu, że tego nie ma i nie wymyśli ekwiwalentu rakiety PAC-3 MSI do Patriota w ciągu paru miesięcy.
To jest kwestia właśnie tej perspektywy czasowej. Myślę, że to, co się obecnie dzieje w Kongresie z jednej strony, niebezpieczeństwo prezydentury Trumpa, a już szczególnie, jeżeli on by wygrał wybory, rzeczywiście zmieni podejście Europy do swojego bezpieczeństwa. Z czasem będziemy w stanie wyprodukować wystarczające zdolności, no ale pewnie nie jesteśmy tego w stanie zrobić do listopada albo nawet do stycznia przyszłego roku. W krótkim terminie mamy problem.
Oprócz pieniędzy i tej całej kołomyi budżetowej w Kongresie jest jeszcze jeden argument podnoszony przez krytyków administracji Bidena i kto wie, czy nie równie ważny. Tam się pojawia obok tego, że rozmaite zastrzeżenia są co do poziomów i sposobu finansowania, to jest jeszcze pytanie, jaka jest strategia? Co jest celem tej wojny? W jaki sposób Ameryka ma realizować swoje interesy bezpieczeństwa poprzez wspieranie Ukrainy i szersze wspieranie Europy w obronie przed Rosją? Wydaje mi się, że to są pytania, znowu, na które nie było niestety odpowiedzi wystarczająco wyraźnej ze strony prezydenta Bidena. Płomienne wystąpienia, których parę wygłosił, tego nie zastępują. I słuszny jest argument, że kolejny raz zresztą w amerykańskim zaangażowaniu zbrojnym na świecie, tak, łatwiej jest w nie wejść. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie po co, a wychodzenie też jest problematyczne.
Zgoda co do krytyki. Ta krytyka jest bardzo obecna również w Waszyngtonie, nie tylko po stronie republikańskiej, ale również po stronie demokratycznej, w momencie, kiedy porozmawia się, szczególnie w gronie think tankerskim. Jest bardzo jasne, że ten end game, ten end point, czyli ten ostateczny cel, nie został zarysowany przez Bidena i jego administrację. To, co wiemy, to, co on powtarza, czyli as long as it takes, Ameryka będzie pomagała tak długo, jak będzie Ukraina tego potrzebowała. Nie jest wystarczającą strategią. I jeszcze na dodatek, patrząc na problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, okazuje się, że prezydent Biden może nie być w stanie wypełnić tego zobowiązania.
Chociaż trzeba zastrzec, że jakby kwestie dostaw zbrojnych to jest tylko jeden z elementów amerykańskiej pomocy, nawet w tym aspekcie militarnym, prawda? Bo jest wymiana wywiadowcza, jest pomoc we wskazywaniu celów, tak oględnie to nazwijmy, i tak dalej, i tym podobne.
Absolutnie nie ma co do tego wątpliwości, że bez Stanów Zjednoczonych, bez Zachodu jako całego, Ukraina by nie była w stanie prowadzić tej wojny, jak ją prowadzi, i tutaj ta pomoc jest absolutnie kluczowa. Pytasz się o strategię i strategię, którą ja za to widzę, to jest strategia, aby wojna w Ukrainie, zaraz pewnie wrócimy do obrazka globalnego, zważywszy na to, co się wszystko dzieje na świecie, Tajwan, Bliski Wschód, aby wojna w Ukrainie była ograniczona do Ukrainy, żeby się nie rozlała z jednej strony na obszar natowski, a z drugiej strony, żeby nie eskalowała na poziom nuklearny. I to tak naprawdę są główne cele strategiczne, które ja widzę w działaniu amerykańskim, o którym oni tak naprawdę w ten sposób o tym nie mówią. Tego, czego my się w Warszawie tak naprawdę nie obawiamy po stronie analitycznej, na przykład eskalacji do poziomu w Ukrainie, taktycznego nuklearnego, to ja byłem trochę zaskoczony, ale słyszałem te argumenty obecnie w Waszyngtonie również. Jeżeli w ten sposób sformatujemy tą strategię, nierozdlanie się i brak eskalacji, no to wszystko jest okej.
Tylko poniżej tego jest jeszcze kwestia ukraińskiego terytorium, środków i metod walki, które efektywnie pozwolą je wyzwolić, wypchnąć Rosjan i tak dalej, i perspektywy czasowej i wysiłku, tak? To znaczy, ilu jeszcze ukraińskich żołnierzy musi zginąć, żeby te cele zostały osiągnięte?
Tak, ja tutaj widzę jeden zwrot pewien w narracji albo w debacie, może lepiej to ująć, w Waszyngtonie. To tak jak w zeszłym roku nacisk był bardzo na kontrofensywę, odbicie terytorium zajętego przez Rosjan, na poziomie think tankowym również Krymu w bardzo jasny sposób, o czym administracja nie mówiła głośno. Tak teraz tacy starzy wyjadacze, że tak powiem, mówią znowu trochę bardziej ze zamkniętymi drzwiami o podejściu, które ma pomóc Ukrainie bronić się efektywnie wobec potencjalnej kontrofensywy rosyjskiej i utrzymanie tego frontu tam, gdzie on teraz jest. Jak wiemy dobrze, dużo łatwiej się bronić niż atakować. Rosjanie to pokazali niestety bardzo dobrze podczas zeszłorocznej kontrofensywy ukraińskiej. Teraz Ukraińcy mogą to pokazać po swojej stronie wobec Rosjan. No jest to inne podejście, co też jakby no, tą wojnę, ona w żaden sposób nie jest zamrożona. Ona jest bardzo dynamiczną wojną na wyniszczenie niestety obydwu stron, no ale z perspektywy mocarstwa również strony rosyjskiej.
Dobrze, to przestajmy się może na chwilę pastwić nad rozmaitymi brakami najsilniejszego i najważniejszego sojusznika i zobaczmy, jakie ma to skutki po tej naszej stronie europejskiej i polskiej. Gdy rozmawiamy od kilku godzin, jednym z głównych tematów dyskutowanych, powiedzmy, w środowisku bezpieczeństwa w Polsce jest to, jak ostro zareagował na te wydarzenia w Stanach premier Donald Tusk, pisząc, że Ronald Reagan przewraca się w grobie i mówiąc wstydźcie się, kierując te słowa do republikańskich senatorów. Ja celowo nie zadaję żadnego pytania, ale proszę cię tą pauzą o komentarz.
Ciężko nie wrócić jednak do stwierdzenia, że reakcja w Europie, bo jest to reakcja premiera Tuska, ale jest to coś, o czym myśli bardzo wiele stolic europejskich w tym momencie, że to, co widzimy w Kongresie, po prostu podważa wiarę w Stany Zjednoczone jako mocarstwo europejskie, również mocarstwo globalne. I ten proces, który rzeczywiście ja widzę z różną prędkością w różnych stolicach, będzie prowadził, miejmy nadzieję, do zwiększenia europejskiego zaangażowania we własne bezpieczeństwo, zwiększenia europejskiej pomocy wobec Ukrainy, pewnego urealnienia naszej sytuacji jako Europy. I mam nadzieję, że wyjdziemy z tego momentu bardziej zjednoczeni i jeszcze na dodatek nie wylejemy, że tak powiem, dziecka z kąpielą w takim sensie, że to zwiększenie europejskich zdolności obronnych wcale nie kłóci się z silnym NATO. Tylko może
być... Można wręcz powiedzieć, że go warunkuje, tak?
Dokładnie tak. Tyle, że tego elementu do tej pory tak naprawdę jeszcze w pełni nie mieliśmy. Że te nowe inicjatywy staną się mocnym elementem europejskiej wspólnej polityki obronnej, mocniejszym dużo niż do tej pory, ale również będą w tym samym czasie europejskim filarem NATO. No to jest moje pozytywne spojrzenie na tę sytuację, no ale te głosy rzeczywiście słychać w całej Europie. Niektórym Europejczykom jest to łatwiej powiedzieć, innym trudniej ze względu na to, w jak dużym stopniu zależą od Stanów Zjednoczonych. Za to chyba nigdy nie było takiej sytuacji, żeby cała klasa polityczna, albo szczególnie ten kawałek związany z bezpieczeństwem i obroną, tak świetnie znało się na procedurach Kongresu i tego, co się dzieje w tej czy innej komisji, czy w tej czy innej partii. To jest bardzo ciekawe.
W Europie teraz, w tych pierwszych miesiącach obecnego roku, coraz częściej i coraz głośniej mówi się o wojnie. Europa głosami i przywódców politycznych, i dowódców wojskowych niejako przygotowuje społeczeństwa na ten zwiększony wysiłek w sensie przeznaczania większych wydatków na obronność, w sensie budowania też takiej odporności społeczeństw. Nie wiem, być może za chwilę okaże się, że jest szerszy powrót do dyskusji o przymusowym poborze, tak, o nasycaniu większą ilością ludzi po prostu sił zbrojnych. No ale to wszystko oczywiście potrwa. Nawet jeżeli ruszy, widzimy pewne pozytywne sygnały, chociażby jeśli chodzi o te programy wspólnych zakupów i zwiększania możliwości produkcyjnych po stronie przemysłu obronnego. Więc to są te pozytywne strony tej całej dyskusji. No ale jest właśnie pytanie o upływający czas i o to, czy przypadkiem ta nieuchronność chyba coraz większego wpływu dosyć radykalnej frakcji Partii Republikańskiej, znowu wracamy do tego amerykańskiego wymiaru, też na politykę europejską. Czy to nie będzie miało takiego efektu, że Europejczycy w pewnym momencie nie zdadzą sobie sprawy, że jednak przegrali, tak? To znaczy, że jesteśmy w takim momencie, w którym bez Ameryki nadal nie dajemy rady, a Ameryka tak czy owak odchodzi.
I twoje pytanie jest, co my w tej sytuacji zrobimy?
Co ty byś zrobił?
Najlepiej byłoby wymyśleć tutaj maszynę i przenieść się kilka lat wstecz i zacząć budować zdolności europejskie dużo, dużo wcześniej i poważnie traktować również to, o czym mówiła Europa Środkowo-Wschodnia, czyli o zagrożeniu i budowaniu tego zagrożenia. Ale to żartuję. Ja również słyszę debatę, uczestniczę w tej debacie, jeżeli chodzi o zagrożenia wojenne wobec krajów natowskich. To rozegrajmy ten scenariusz przez chwilę, bo może powinniśmy słuchaczom pokazać, że jesteśmy w bardzo mocnym, trudnym momencie, ale może jeszcze nie podbramkowym. W tym momencie Rosja jest uwiązana, traci swoje zdolności, straci żołnierzy w Ukrainie. Ukraina dalej świetnie się broni. Żeby Rosja zagroziła bezpośrednio krajom natowskim, Ukraina musiałaby załamać, Rosja musiałaby odbudować swój potencjał wojskowy również, już nie mówiąc o ekonomicznym, i zagrozić NATO, które jest już dużo mocniejsze i lepiej przygotowane, a w tym samym czasie NATO po szczycie wileńskim zwiększa swoje zdolności na wschodniej flance.
Mój ogląd sytuacji jest taki, że póki co NATO odkrywa, jak wielkie posiada luki.
To prawda. Są luki. Idzie to Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale jednak te plany generała Kavioriego, Sakura są wypełniane, co zresztą jest, uważam, z perspektywy polskiej kluczowym interesem. Więc to jest ten scenariusz, który nam mówi, ile mniej więcej mamy czasu. Tylko ten czas trzeba będzie bardzo dobrze wykorzystać, dlatego że to będzie czas na wykorzystanie budowania potencjału obronnego, budowania kultury strategicznej, budowania wspólnoty obronnej w Europie. Ja bym z perspektywy transatlantycysty nadal zakładał, że Ameryka nie zniknie. Bardzo się obawiam Donalda Trumpa, ale nawet przy prezydencie Bidenie musimy po prostu zakładać, że Europa i europejskie bezpieczeństwo będzie jednym z kluczowych, nadal kluczowych miejsc, gdzie będzie się rozgrywał interes amerykański, ale on będzie bardzo ciążył w kierunku Indo-Pacyfiku, czyli konfrontacji z Chinami. No i okazuje się, że nie można zapomnieć o Bliskim Wschodzie.
Który wybuchł w rękach, prawda?
Dokładnie tak. Zupełnie zaskakując wszystkich. My myśleliśmy wszyscy, że może będziemy mieli jedną wojnę konkretną, a drugą, która się tam powoli może rozgrywać w okolicy Tajwanu. Tutaj zacytuję jednego z moich rozmówców wysłowienia, który w Waszyngtonie, który ma spojrzenie, że tak powiem, w administracji, spojrzenie globalne. Zapytałem go, co sądzisz o wojnie? Jego odpowiedź była, ale o której wojnie mówisz? I to jest perspektywa właśnie Waszyngtonu. Jeszcze na dodatek jest Korea Północna. Więc jest to jasne, że my musimy wziąć większą odpowiedzialność, my Polacy, my Europejczycy, nie zakładając, że Amerykanie zupełnie znikną, ale że będą mieli obrazek globalny przed sobą. I to jest wszystko pozytywna odpowiedź na to, co powinniśmy zrobić, pytanie o czas.
Mm-hmm. Bo przez wiele lat ostatnich powtarzaliśmy sobie taką z grubsza prawdziwą ocenę, że Stany Zjednoczone dostarczają około 70% zdolności NATO. Wygląda na to, że będziemy musieli w bardzo szybkim czasie te proporcje odwrócić.
Prawda? Będziemy musieli je bardzo szybko ulepszyć po stronie europejskiej. Jeszcze dorzucę jeden trudny kamyczek do naszej rozmowy, bo my nadal się skupiamy, mówisz o zdolnościach konwencjonalnych. A oczywiście NATO i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ma wymiar nuklearny, a Rosja jest zagrożeniem nuklearnym. To wszystko się, że tak powiem, trzyma razem w momencie, kiedy Europa jest nadal pod parasolem nuklearnym Stanów Zjednoczonych. My dopiero wtedy nie mamy odpowiedzi na to, jeżeli ten parasol by nagle zaczął znikać. Akurat tak jak Stany Zjednoczone nie mogą wyjść z sojuszu decyzją prezydenta tego czy innego, tak tweet może postawić znak zapytania nad zdolnością odstraszania, nawet w kontekście nuklearnym. I na to już dużo ciężej znaleźć odpowiedź, bo jak słuchacze na pewno wiedzą, tylko Francja i Wielka Brytania mają potencjał, który nie jest, już francuski to szczególnie, nie jest dzielony na wszystkich sojuszników.
A walizkę zwaną futbolem posiada prezydent USA.
Dokładnie tak. Więc jeżeli staniemy przed takim dylematem, no to się zaczynają robić prawdziwie trudne dylematy, co w takiej sytuacji Europa, Polska powinna zrobić.
Michał, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Proponuję ją w tym momencie zawiesić, a nie przerwać, bo okazji do kontynuacji będzie jeszcze w tym roku wiele. Michał Baranowski, GMF East z siedzibą w Warszawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.